Drodzy, zanim zakończymy sprawę z siedmioma pieczęciami, chciałbym dzisiaj jeszcze raz odnieść się do ważnego pytania, które pada z ust wiernych świadków pod ołtarzem Bożym. Pamiętacie, kiedy Chrystus łamie piątą pieczęć tego zwoju królewskiego? Święci spod ołtarza, czy wierni świadkowie spod ołtarza wołają: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy? I to jest chyba najważniejsze słowo w tym wersecie. To jest kiedyż, kiedyż. A zatem dzisiaj, zobaczcie, sięgamy do księgi proroka Habakuka, dlatego że wydaje mi się, że jest tu nawiązanie, jest tu coś, co łączy te dwa tematy. Przeczytam pierwsze cztery wersety z księgi Habakuka. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za księgę proroka Habakuka, za wielką zachętę, jaka płynie z tej księgi, która objawia, Boże, że Ty działasz w historii, Ty, Panie, odbywasz swoje sądy, Panie, nic nie umknie z Twojego suwerennego panowania, gdyż Ty, Panie, panujesz nad wszystkim i masz pieczę nad wszystkim, nawet nad wrogami, nad złem. Panie, kiedy wołamy tak za innymi, kiedyż, o Panie, kiedyż wybawisz nas, wiemy, Panie, że Ty to uczynisz we właściwym czasie. Dodaj nam dlatego dzisiaj wiary, spraw, abyśmy spojrzeli oczami wiary na nasze życie, na czasy, w których żyjemy, abyśmy tym bardziej utwierdzeni z ufnością radowali się w Tobie, że Ty jesteś wierny i Ty nie zwlekasz, chociaż nam się tak wydaje. Prosimy Cię o umocnienie przez Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania brzmi: Kiedyż, o Panie? Kiedyż, o Panie? Kiedyż, o Panie? Zobaczcie, to jest to, co łączy wiernych świadków wołających spod ołtarza. Kiedyż, o Panie, rozpoczniesz sąd i pomścisz naszą krew? A księga Habakuka, zobaczcie, w wersecie drugim, rozpoczyna się, czy prorokowanie rozpoczyna się od słów: dokądże, Panie, będę wołał pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Czyli znowu wołanie o pomstę, wołanie o Boże sądy, wołanie o Boże rozstrzygnięcia. Wszystko, cała księga oscyluje wokół tego jednego słowa: dokądże. Kiedyż, dokądże. Sytuacja historyczna, kiedy prorok Habakuk prorokuje, wygląda tak. Królestwo Judy, czyli to południowe królestwo, chyli się ku upadkowi. To jest kilka lat przed pierwszym najazdem Babilończyków, Chaldejczyków. Faraon Necho, pamiętacie, był taki faraon, który wcześniej podbił Judę, i on osadził na tronie niesprawiedliwego króla Jehojakima. Tak? Jehojakim był, później był jeszcze Jehojakin, ale Jehojakim był niesprawiedliwym królem. Druga Królewska 23 zaczyna o nim mówić i mamy takie podsumowanie. A czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynili jego praojcowie. No to kim byli jego praojcowie? No na pewno według ducha to nie był Dawid, tak? Który czynił dobrze, tak jak Jozjasz, który czynił dobrze. Ale widzicie, przyszedł oto król i czynił bardziej rzeczy tak jak królowie na północy, a nie na południu. Dlatego słuchajcie, że odstąpił od Pana i w zasadzie wszystko, co czynił, powodowało grzech narodu, grzech za grzechem. Dlatego w zanadrzu czai się już armia babilońska. Dlatego w zanadrzu Bóg szykuje rózgę gniewu, którą będą Chaldejczycy z Nebukadnezarem na czele. I o tym czytamy na początku II Królewskiej 24. W ogóle zachęcam was, drodzy, w domach, przeczytajcie sobie tę trzyrozdziałową księgę. Niedługa księga, a naprawdę wiele płynie z niej zachęty. Zobaczcie, czasy, w których Habakukowi przyszło prorokować, są ciężkimi czasami. Źli górują nad dobrymi. Tak? Źli górują nad dobrymi. Mówimy ciągle, zobaczcie, o kraju, który miał być przepełniony Bożym prawem. Mówimy o ludziach, którzy mieli być częścią Bożego ludu, powiedzmy starotestamentowym kościołem, tak? Ale tutaj źli górują nad dobrymi. Sprawiedliwość jest wypaczona. Ci, którzy mieli strzec Bożego prawa, wypatrzyli sprawiedliwość. Jest ucisk, jest przemoc, jest spór i zwada, jak czytamy na początku księgi Habakuka. I sami, mi się wydaje, że sami żyjemy w podobnych czasach, kiedy złe rzeczy zaczynają coraz bardziej się uwidaczniać. I moglibyśmy się spodziewać, no ale gdzie jest Kościół w tym wszystkim? Co robi Kościół? Niestety Kościół często czyni źle. Kościół czyni źle, tak jak tamten Kościół, można było powiedzieć. I prorok Habakuk, słuchajcie, w kontekście tego, prorok Habakuk stoi na czele grupy wiernej resztki. Tak? Została jakaś wierna resztka, jakiś mały Kościół, mała część Kościoła. I teraz prorok Habakuk występuje niczym wstawiennik przed Bogiem. Zresztą wiecie, że jedną z głównych cech proroka jest wstawiennictwo. I on przemawia do Boga tymi słowy: dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? I to jest jego wołanie oczywiście, ale to jest też wołanie tych wszystkich sprawiedliwych, którzy doświadczają z innymi współsługami ucisku, którzy doświadczają zła, którzy martwią się, zamartwiają się tym, że w kraju panuje okrucieństwo, tak? Przez to, że król, przez to, że jakaś klasa rządząca stała się niewierna, przez to, że oni są tymi, którzy dokonują tego ucisku, tak, nad innymi. Także jest spór, jest zwada w kościele, w kraju. Wszystko wydaje się zmierzać ku gorszemu. I myślę, że wielka zachęta płynie z tego, co ta księga tutaj nam pokaże za chwilę, bo prorok przechodzi przez cały taki proces. Prorok przechodzi przez proces dialogu z Bogiem i w końcu dochodzi do pewnego pokoju takiego wewnętrznego w związku z tym, co się dzieje. Poniekąd jest to podobne do księgi Hioba, tak, który też doświadczył zła, w sposób niesprawiedliwy doświadczył zła i się pytał Boga, jak to jest, tak, że sprawiedliwy doświadcza zła. Ale zwróćmy uwagę, to jest ciekawa budowa. Proroctwo Habakuka to są dwa dialogi Habakuka z Bogiem. Habakuk przemawia, Bóg przemawia, Habakuk przemawia, Bóg przemawia i trzeci rozdział to jest psalm Habakuka. Tak, trzeci rozdział, po prostu księga kończy się psalmem. I wygląda to tak, zobaczcie, Habakuk woła, to jest pierwszy rozdział, wersety 2-4. Bóg odpowiada, 2-5. Spójrzcie na narody i zobaczcie. I aż do 11 wersetu, to jest odpowiedź Boga. Potem znowu Habakuk woła, 1-12. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. I to wołanie Habakuka się kończy w 2-1. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę? Jest to skarga Habakuka. Skarga sprawiedliwego do Boga. I teraz Bóg odpowiada znowu. 2:2 do 2:20. Taka długa odpowiedź. I odpowiedział mi Pan mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. No i później Habakuk, zobaczcie, Jest tu napisane, modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów, tak jak treny, mamy treny Jeremiasza, tak tutaj są treny Habakuka, niektórzy właśnie to nazywają psalmem. Ja myślę, że to jest psalm właśnie, psalm, który opowiada historię Bożego ludu, Bożego działania wśród Bożego ludu, ale też kończy się wielkim wyrazem zaufania. Także tak to wygląda. Jak długo, Panie, tak od tego się zaczyna, gdzie w tym wszystkim jest Boża sprawiedliwość? Tak zupełnie jak ci święci pod ołtarzem, jak wierni świadkowie, którzy zginęli. Jakże to jest, Panie, że źli obecnie się panoszą na ziemi? I prorok w trakcie tych swoich rozważań, w trakcie tej swojej skargi do Boga, przechodzi niesamowitą drogę przemiany, wewnętrznej przemiany. Można powiedzieć, że to jest przemiana od jakiejś złości, rozpaczy, wzburzenia do zupełnego zaufania Bogu. A wiecie, co się po drodze musiało wydarzyć? On musiał jakby wewnętrznie umrzeć. 3:16. Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi. Na wieść o czym? O Bożych sądach. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, które nadchodzi na lud, który mnie uciska. I teraz zobaczcie, co się stało. On przeżył to wszystko, całą tą grozę, która wiąże się z Bożym sądem. I teraz księga zaczynała się od słów, jak długo jeszcze, a kończy się wyrażeniem pełnej ufności Bogu. Kiedy już umarł, kiedy został przetransformowany, czytamy na końcu księgi, zobaczcie, jedne z najwspanialszych słów zachęty, uważam. Zresztą śpiewaliśmy kiedyś pieśń w oparciu o te słowa. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. No, jest słabo, naprawdę dzieje się dużo złego. Nie ma owoców. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Także są Boże sądy, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Jak to możliwe? Jest źle, a ja będę się radował w moim Bogu. Jak to możliwe, słuchajcie? Tak, no, musiał przejść całą transformację wiary, można powiedzieć. Nabrał ufności, nabrał nadziei. Tak, mogę z ufnością patrzeć w przyszłość, choć wszystko dookoła może się rozpadać. Dlaczego? No zobaczymy, ponieważ Słowo Boże, cała historia Bożego działania w przeszłości zachęciła mnie do głębszego zaufania Bogu nawet teraz, w tych ciężkich czasach. Zobaczymy to za chwilę. Jak już wspomniałem, w kraju od dłuższego czasu panuje ucisk. Nawet ci, którzy powinni byli brać słabych w obronę, czyli sędziowie w bramach, zamienili prawo w truciznę. Kościół upadł, król upadł, pałac upadł. Jakaś mała część kościoła wiernie trwa przy Bogu i wiernie się modli. Prorok ich reprezentuje, choć nadzieja obumiera, choć nadzieja jest słaba. Wtem po raz pierwszy odpowiada Bóg. I Bóg mówi tak, spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Co to za dzieło? No i zaraz czytamy, że Bóg przygotowuje wśród narodów jeden naród, Babilończyków. Widzicie, i tak jest w historii. Kiedy nam ludziom, po ludzku rzecz ujmując, wydaje się, że Bóg zasnął za starami historii, Bóg nie zasnął, Bóg nie zasnął, nie zasypia. Bóg w zanadrzu, gdzieś z tyłu sceny tej historycznej, buduje machinę grozy, można powiedzieć. Machinę grozy, armię, o której ludziom się nie śniło. Słuchajcie, do tej pory w historii nie było tak groźnej armii, jak armia Babilończyków. Lud srogi i groźny, okrutny i straszny, który sam dla siebie stanowi prawo przemocy. Zobaczcie, bo to ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi, gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł, rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód, biorą jeńców licznych jak piasek. Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dokoła wały i zdobywają je. Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Słuchajcie, to jest naród, który nie ma poszanowania dla niczego. Dla żadnej świętości, dla żadnego bóstwa. To jest armia największych okrutników, jaką do tej pory widziała wcześniej historia. Zobaczcie, niesamowite jest to, że to Bóg ich przygotowuje do tego dzieła. Bóg ich do tego przygotowuje. Zobaczcie, niczym się nie przejmują, zero jakiegoś żachnięcia się, jakiegoś zastanowienia się, nie szanują żadnych granic, nawet nie szanują żadnego Boga tak naprawdę. To jest, słuchajcie, to jest, oni tak naprawdę, to jest armia, która oddaje cześć własnej sile. Także nie wiem, czy się tutaj filozofowie zgodzą, ale wydaje mi się, że Babilończycy 25 wieków wcześniej czytali niczego. Czytali tego, który chełpił się mocą ludzką, tak? I teraz oni, zobaczcie, oni naprawdę nie mają żadnych oporów, tylko żeby grabić. Oddają cześć własnej sile, są po prostu nieustraszeni. I słuchajcie, straszne jest to, że Bóg powołuje taką armię w historii, żeby zlikwidować Judejczyków. Żeby zlikwidować odstępczy Kościół, który się nie nawracał pomimo wielu, wielu upomnień przez proroków, tak? I słuchajcie, wydaje mi się, że to jest właśnie ten czas, tak jak my żyjemy w obecnym czasie, to jest właśnie ten czas, żeby Kościół zaczął się bać swojego Boga. Ze względu na swoje niewierności, ze względu na swoje grzechy, to jest ten czas, kiedy Kościół powinien się zacząć bać, czytając proroka Habakuka. Dlaczego? Bo Bóg, wydaje się, że Bóg obecnie śpi za sterami historii, a jednak nie śpi. Jednak taki interwał ciszy, wydaje mi się, że powinien nas tym bardziej przekonywać o tym, że Bóg w zanadrzu szykuje coś, coś groźnego. Słuchajcie, kiedy prorok uświadamia sobie, teraz idziemy dalej do wersetu 12, kiedy prorok uświadamia sobie powagę gniewu Bożego i siłę oraz bezbożność oraz okrucieństwo armii chaldejskiej, woła po raz drugi do Boga. Dlaczego przypatrujesz się przewrotnym? To jest werset 13. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Jak to jest, Boże? Jak to możliwe, Panie Boże, że do swych sądów użyjesz kogoś bardziej bezbożnego niż my, niż nasz naród? Jak to jest, Boże? My, no tak, Kościół odstąpił od Ciebie. Jest wielu bezbożników. Ale jak to jest, że do swoich sądów, Panie Boże, wykorzystasz jeszcze bardziej przewrotnych, jeszcze bardziej bezbożnych, jeszcze bardziej okrutnych ludzi? Jak to możliwe? No i my powinniśmy to wiedzieć. Skąd to powinniśmy znać? Z psalmu 18 chociażby. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się kończy werset 27. Z przewrotnym postępujesz, nie? Dla sprawiedliwego Bóg jest łaskawy i tak dalej, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Z przewrotnym postępujesz przewrotnie. I teraz pytanie, które prorok stawia, kiedy już zobaczył ogrom zła, jakie Chaldejczycy wyrządzą na ziemi ludzkiej, pyta się Boga po raz drugi, Panie Boże, czy pozostawisz ich, Babilończyków, takie zło bez odpowiedzi? No i teraz zobaczcie, jest bardzo ciekawe, ponieważ prorok w drugim rozdziale słyszy pięć biada od Boga. Pięć biada, a biada wiemy, że jest związane z pieśniami żałobnymi. No i zobaczcie, prorok się przejmuje tym, że tacy okrutni ludzie zapanują na ziemi, ale Bóg mówi, słuchaj, w mojej perspektywie oni umrą. Dlaczego? Zobaczcie, pięć sądów nad Babilonem, czy pięć takich nauk, które płynie. Po pierwsze, Babilon będzie musiał odpłacić zgromadzony dług, czyli zawsze jak łupił innych, stał się ich dłużnikiem, będzie musiał to oddać. Bogactwo jest zdradliwe, oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy, lecz wszystkie one zanucą nad nim pieść szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: biada temu, który gromadzi mnóstwo tego, co nie należy do niego i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo to jeszcze potrwa? Słuchajcie, biada temu, który zabiera innym, ponieważ w ten sposób zaciąga jakby u narodów dług, który będzie musiał w dwójnasób spłacić. To jest pierwsza rzecz. Każdy, kto łupi innych, staje się dłużnikiem. Tak? Złodziej według Bożego prawa, jak złupił coś, musiał oddać w dwójnasób. Po drugie, zobaczcie werset 9. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. O czym to mówi, słuchajcie? Bóg mówi, Bóg poucza proroka, że miasto zbudowane na przemocy wobec innych ludów nie może się ostać. Miasto zbudowane na przemocy nie może się ostać, dlatego Babilon upadnie. Po trzecie, 2.12, przepraszam. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. To brzmi podobnie do poprzedniego, ale tu sprawa dotyczy wyzysku własnego ludu. Biada temu, który wznosi miasto na krwi swojego ludu. Tak? Jeśli jest król, który wyzyskuje, który uciska własny naród na jego krwi, budując królestwo, takie coś nie może się, słuchajcie, ostać. Dlaczego? No Psalm 127, który czytamy, tak? Jeśli Pan domu nie wzniesie, tak? Próżno trudzą się budowniczy, tak? 2.15. Biada temu, kto swego bliźniego poi z domieszką swego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. O co chodzi? Kiedy słyszymy nagość, to powinniśmy od razu to skojarzyć z chwałą. Słuchajcie, Babilończycy kradli innym chwałę. Łupili ich. Ściągali z nich ich odzienie. W ten sposób obnażając ich nagość. Lecz teraz sąd nad nimi będzie taki, że sami okryją się hańbą, sami będą rozebrani przed oczyma narodów. I jeszcze 2.18. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz? Posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią. Ufaj jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia rusz się. Czyż może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Słuchajcie, to jest zapowiedź tego, że bałwochwalcy muszą ponieść klęskę. Bałwochwalcy, Babilończycy ostatecznie muszą ponieść klęskę. Ich zaklęcia ich nie wybawią. Ich bałwany są głuche, nieme i impotentne. Psalm 115, który ostatnio czytałem zresztą na naszej modlitwie kościelnej. Pamiętacie, mają uszy, a nie słyszą. Mają usta, nie mówią. Nic nie jest w stanie ich zbawić. Oni muszą upaść, dlatego że czczą marne bałwany. Ale, mówi, zobaczcie, 20 werset, ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. Kiedy dojdziemy za tydzień do siódmej pieczęci, będzie interwał ciszy, cisza sabatu. Dlaczego? Bo słuchajcie, to jest wielka zachęta, w przeciwieństwie do bałwochwalców, którzy nieustannie muszą być w ruchu, nieustannie muszą paplać swoje zaklęcia, żeby pobudzić bogów do działania. Biblia mówi, zamilknijcie przed Panem całej ziemi. Dlaczego? On sam odpowie, on sam przemówi w sądach, tak? On sam przemówi. Kiedy Chrystus złamie siódmą pieczeń, zapanuje cisza. Dlatego, że Bóg nie działa ze względu na naszą nieustanną gadaninę. Bóg działa w swej suwerenności, jest Panem całej ziemi, On przemawia i On sądzi. I w tym miejscu, słuchajcie, dochodzimy do rozdziału trzeciego. Prorok tutaj wypowiada, a raczej śpiewa tren czy psalm. Dlaczego prorok śpiewa psalm? Dlatego, że dokonała się w nim już pewna przemiana. On dyskutował z Bogiem do tej pory i prorok zaufał Bogu w Boże obietnice i prorok tak naprawdę zaufał Bożemu objawieniu z przeszłości, można powiedzieć. Słuchajcie, wszystko to, co się odbywa w trzecim rozdziale, to jest tak naprawdę opis historii Bożego działania z Bożym ludem w przeszłości. Prorok ufa wcześniejszym świadectwom o działaniu Bożym. Prorok w tym momencie wie już, że Bóg wcześniej odbywał sądy w przeszłości i dlatego jest pewien, że w tym przypadku postąpi podobnie. Tak? Zagraża armia Babilończyków. Tu jest, Judejczycy są też niesprawiedliwi, ale Bóg w swojej suwerenności zawsze sądzi niesprawiedliwych. Jeśli będziecie w domu czytali tę księgę, ja was zachęcam, żebyście ją przeczytali, może jeszcze dzisiaj po południu, ale zwróćcie uwagę, że jak będziecie czytali trzeci rozdział, to te sformułowania, które się tu pojawiają, one nie są od razu oczywiste. One wyglądają troszkę niejasno i troszkę tajemniczo dla nas. A dlaczego? Ponieważ nie od razu kojarzymy, co za nimi stoi. Ale tutaj są pewne wskazówki, pewne znaczniki tekstualne, które pomagają nam rozszyfrować, o które wydarzenia chodzi. Jeśli właściwie rozpoznamy pewne nazwy, pewne słowa, które się tu pojawiają, to są te odnośniki właśnie do historii z przeszłości. I teraz zobaczcie, jak powinniśmy czytać ten trzeci rozdział. Zacznijmy od wersetów 3 i 4. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran, Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały. Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z rąk jego i tam jest ukryta jego moc. Zobaczcie, to jest odniesienie. Kiedy czytamy o Temanie i kiedy czytamy o Paranie, to jest chyba tylko jeden, że tak powiem, odnośnik w Starym Testamencie, który o tym mówi. Zobaczcie, powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowa, 33, werset 2. Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im z Seiru. Zajaśniał z góry Paran i nadszedł z Meribat przy Kadesz. Po prawicy jego płonący ogień. Czyli to jest odniesienie do Bożych sądów na pustyni. Bóg osądzał narody, kiedy prowadził Izraela po pustyni. Pokonywał wrogów. 3:5. Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mur, czyli śmierć, tak? Czyli co? Do czego to jest odniesienie? Wydaje mi się, że to jest odniesienie do plag Egiptu. Kiedy Bóg nadszedł na Egipt, szły z nim śmierć. To był anioł śmierci, tak? 3:6. Trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy, drżą narody. Pękają odwieczne góry, zapadają się prastare pagórki, jak jego drogi są wieczne. Słuchajcie, Bóg zaskakuje narody, Bóg na nie napada, dokładnie tak jak podczas wybawienia Izraela z Egiptu. 3:7. Widziałem namioty Kuszanu, zagrożone zagładą, rozerwane zasłony ziemi Midianitów. O co chodzi? Słuchajcie, kiedy następuje sąd nad Midianem? Sąd nad Midianem opisany jest w bardzo dobry sposób w trzecim rozdziale Księgi Sędziów i później jeszcze w rozdziałach 6-8, za czasów Gedeona. To był sąd nad Midianitami, tak? którzy odstąpili. Tak jak wcześniej Jetro, teść był, Mojżesza był z Midianu, tak później Midian stał się wrogiem Bożego ludu. I Bóg ich osądził. Bóg ich osądził za czasów Gedeona i Debory. Tak? 3:9-10. Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś strzałę, Sela. Strumieniami rozdzieliłeś ziemię, na twój widok drżą góry. Obłoki spuszczają ulewne deszcze. Otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona. Do czego to jest odniesienie? Wydaje mi się, że to jest odniesienie do Pieśni i dobory z 5 rozdziału Księgi Sędziów. I to jest ta słynna bitwa pod Megido, tak? Kiedy Debora wraz z Nazyrejczykami pokonała armię Sysery, tak? Bóg znowu pokonał przez swoją świętą armię wrogów. 3.11. Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle twych szybkich strzałów, w blasku twojej lśniącej włóczni. Do czego to może być odniesienie? Kiedy słońce się wstrzymało? Podczas której bitwy? No, bitwa Jozłego, tak? Bitwa Jozłego. Mamy tutaj mozaikę takich wydarzeń z historii, bożych wybawień w historii, tak? Bitwa Jozłego, słońce zatrzymało się na niebie. 3.12-13. W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody, wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały. Kiedy Bóg rozbił dom bezbożnego? Samson, pamiętajcie, co się stało? Wszyscy filistyńscy dostojnicy zebrali się w domu, można powiedzieć, w pałacu filistyńskim. I Samson, napełniony Duchem Bożym, zniszczył dom bezbożnego, tak? Jeszcze 3.14. Przebiłeś wodza jego wojska jego własną strzałą, jego przywódcy są rozproszeni jak plewa przez burzę, gdy rozwarli swoje szczęki, aby pochłonąć w skrytości ubogiego. Przywódcy są rozproszeni. Kiedy to nastąpiło? Wydaje mi się, że to jest bitwa Gedeona. Tak więc, słuchajcie, są znaczniki w tekście, które zachęcają nas, byśmy odkrywali te połączenia. Zobaczcie, pytanie jest takie, czy my znamy historię zwycięstw Bożych? W jaki sposób my jesteśmy zachęceni w tych czasach, w których żyjemy, do tego, żeby ufać w sądy Boże? Czy znamy Boże Słowo? Czy znamy Boże objawienie? Czy znamy historię Bożych zwycięstw? Słuchajcie, a powinniśmy je znać. Dlaczego? Bo to one są naszą nadzieją na obecne czasy. Właśnie historia Bożego działania jest wielką nadzieją na obecne czasy. Bóg w przeszłości dokonał tych wszystkich zwycięstw, o których tu czytamy w 3 rozdziale, w tym psalmie Habakuka. I właśnie to oznacza, że dlatego, że Bóg tak robił w przeszłości, możemy być pewni, że obecnie z bezbożnymi postąpi podobnie. Wydaje nam się, że Bóg śpi, że zasnął za sterami historii, ale nie. Bóg już gotuje im bezlitosny sąd. Przerażającą armię Chaldejczyków, w cudzysłowie. Bóg buduje machinę grozy, choć oczywiście wiemy, że w Chrystusie też okazuje swoją cierpliwość, aby się nawrócili. Ale jego sądy są nieuniknione. My dzisiaj też bolejemy nad tym, że tak wiele kościołów odstępuje od Boga i oni się powinni nawrócić, czytając o Chaldejczykach, którzy mieli napaść na Judeę. Ale się nie chcą nawracać, dlatego przyjdzie na nich nieunikniony sąd. Zobaczcie, w sercu Habakuka wszystko się zmieniło. Zaczynał od lęku, zaczynał od strachu, od niezrozumienia, może złości na Boga, dlaczego Bóg nie działa. Ale gdy zaufał Bogu, gdy zaufał Bożym objawieniom, gdy zaufał Bożym sądom w przeszłości, nagle zauważył, kim jest Bóg. A Bóg jest dzikim lwem. Bóg jest dzikim lwem. Zadrżałem przed niemu trapienia, które nadchodzi na lud, który mnie uciska. Zadrżałem, kiedy to zobaczyłem, kiedy lew przyjdzie i ich rozszarpie. I dlatego Habakuk odpowiedział z wiarą. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę uradował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Także zobaczcie, to jest odpowiedź wiary, to jest odpowiedź wiary wiernego proroka i wiernej resztki. Oni w końcu przerobili ten temat i doszli do wniosku, że Bóg w odpowiednim czasie zadziała. Bóg przyjdzie ze swoim rozstrzygnięciem, ze swoim sądem. I jeszcze zobaczcie, 19 werset. Wszechmogący Pan jest moją mocą. sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Co to oznacza, słuchajcie? To oznacza to, że Bóg sam szykuje schronienie dla swoich wiernych. Kiedy sąd przychodzi na ziemię i wiemy to z objawienia, cały świat jest wstrząśnięty. Wszyscy, w jakiś sposób wszyscy, na wszystkich to ma wpływ, ale pamiętajmy, że Bóg chroni też swoich wiernych. Chrystus też ostrzegł swoich wiernych przed sądem nadciągającym na Jerozolimę. Oni mogli uciec. Kiedy zobaczycie te sztandary wokół miasta, uciekajcie w góry i nie wracajcie. Bóg jest ich schronieniem, tak? Także słuchajcie, to jest nauka wypływająca z księgi Habakuka. Dopókiż, jak długo jeszcze? I odpowiedź jest taka, sądy Boże na pewno nadejdą. Okrutni nie mogą się ostać. Zobaczcie, to jest ta nauka, o której Bóg mówi tutaj. Babilon musi odpłacić za zgromadzony dług. Miasto zbudowane na przemocy nie może się ostać. Miasto zbudowane na wyzysku własnego ludu nie może się ostać. Ci, którzy kradną chwałę innych, sami okażą się nadzy. Chwała zostanie im zabrana. I bałwochwalcy muszą zginąć. To jest te pięć rzeczy, pięć biada nad Babilonem. Tacy ludzie nie mogą się ostać. Dlatego, słuchajcie, pyszni, wyniośli, tacy jak Chaldejczycy, na pewno zginą. Ale jest jeszcze jeden ważny werset w tej księdze. Specjalnie go pomijałem aż dotąd. To jest werset, który najbardziej jest znany w tej księdze. W drugim rozdziale, w wersecie czwartym czytamy: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest właśnie to. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Co to jest wiara? Wiara tutaj w tym kontekście oznacza wierność i wytrwanie. Co to jest wiara? To jest zaufanie w Boże objawienie dotyczące historii. To jest ufanie tak jak Habakuk, że skoro Bóg w historii dokonywał tych sądów nad ludami na pustyni, nad Midiańczykami, nad Filistynami, nad innymi wrogami, to Bóg na pewno dokona sądów i teraz, tak? Wiara oznacza ufność, wierność, wytrwanie. Ufanie Bożym historiom z przeszłości. Więc to pytanie, dokądże, jak długo, podążając za Bożymi historiami, na pewno się tak stanie. Na pewno Bóg przyjdzie w swoich sądach. Czyli wiara to zaufanie w Boże opisy historii, w Boże historyczne działania, w Boże historyczne sądy i rozstrzygnięcia. Zobaczcie, Habakuk mówiąc, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie, głosi dokładnie to samo, co prorok Izajasz wcześniej. Jeżeli nie uwierzycie, pamiętacie czasy Achaza, kiedy Achaz się waha, czy iść po pomoc do Syrii, czy do Asyrii, a waha się, czy zaufać Bogu, co mówi Izajasz? Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Jeżeli nie uwierzycie Bogu, jeśli nie zaufacie Bogu, nie ostaniecie się. Ale z drugiej strony, zanurzeni w Bożym Słowie, będziecie żyli pewną nadzieją z dnia na dzień. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Także ta księga jest o tym, słuchajcie, z ufnością czekajmy na naszego Boga, z ufnością wypatrujmy naszego Pana, gdyż On na pewno nadejdzie na sąd, przyjdzie na sąd nad okrutnikami, nad tymi, którzy odrzucili Jego prawo, nad tymi, którzy odrzucili Jego sądy. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za wielką pociechę, za wielką zachętę, która płynie z księgi Habakuka. Dziękujemy, że